Moi drodzy, jestem wdzięczny Bogu za ten przywilej zwiastowania Ewangelii w tym miejscu. Jest to bardzo ważne miejsce i ważny czas, kiedy nasze społeczności tak na co dzień w naszych miastach, miejscowości nie są duże. Mamy kilkudziesięcioosobowe zbory. Nieraz, kiedy przekraczamy 100 osób, wydaje nam się, że to już jest duża społeczność. I kiedy przyjeżdżamy tutaj nagle tak patrzymy i mówimy sobie, no tak, niedługo przecież takie lokalne zbory będą w naszych miastach i miejscowościach. Bo przecież to z małego ziarenka Pan później dokonuje wspaniałych, wielkich rzeczy. To małe ziarenko później przynosi kłos, w którym jest 60, 80, 100-krotnie więcej. Ja wierzę, że również to będzie działo się w naszym kraju. Że nie trzeba będzie jechać do innych krajów, żeby zobaczyć duży Kościół. To Bóg ma w sercu. Słyszeliśmy dzisiaj, że Bożym zamiarem jest, aby tak rzeczy wyglądały. Ale my musimy przemienić nasze umysły, musimy wierzyć w te rzeczy, nie możemy się poddawać, nie możemy rezygnować. Ja pamiętam, kiedy byłem nowonarodzonym dzieckiem Bożym, pełnym entuzjazmu i zapału dla Pana. Pewien starszy brat podszedł do mnie i widząc ten mój zapał powiedział tak: och, wiesz co, kiedy byłem taki młody w wierze jak ty, to byłem taki też bardzo entuzjastyczny jak ty, ale wiesz, to po latach mija. I wiecie, on mówi: Marku, z czasem ci to przejdzie. I chcę wam powiedzieć, że miał rację. To przeszło, ale na wszystkie moje dzieci i całą moją rodzinę. Halleluja! Kiedy z prezbiterem Mariuszem byliśmy w Afryce, mogliśmy oglądać wiele wspaniałych rzeczy. Wiecie, nieraz wchodziłem do kościoła, miałem usługiwać i mówię: Boże, tak naprawdę ta atmosfera, ta modlitwa tych ludzi, a szczególnie ta poruszająca w Duchu Świętym modlitwa dzieci. I moi kochani, muszę wam powiedzieć, że na pewno wracając z Afryki, więcej przywożę niż zawiozłem. I tym czymś też chciałbym dzisiaj się podzielić. Moim głównym zwiastowaniem było od informacji do relacji. Od informacji o Jezusie Chrystusie do relacji z Jezusem Chrystusem. Bo inną rzeczą jest wiedzieć o Chrystusie, a inną rzeczą jest znać Chrystusa. Inną rzeczą jest wiedzieć o zwycięstwie, a inną rzeczą jest zwyciężać. Inną rzeczą jest wiedzieć o przebaczeniu, a inną rzeczą jest posiadać przebaczenie. Inną rzeczą jest wiedzieć o wolności, a inną rzeczą jest posiadać wolność. I nie będziemy dzisiaj tylko mówić o zwycięstwie w Chrystusie, ale pragnę, abyśmy dzisiaj doświadczali zwycięstwa w Chrystusie. To, co Bóg ma dla nas, to ma coś więcej niż tylko dobrze spędzony czas na tym miejscu. Moi kochani, posłużę się pewną ilustracją z Bożego Słowa, z życia naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest ona bardzo bliska mojemu sercu i wierzę, że ta ilustracja stanie się też bliska sercu każdego z was. Co to znaczy osiągnąć zwycięstwo w Chrystusie? Ona też pokazuje pewną cenę, którą musimy zapłacić, żeby to zwycięstwo w Chrystusie osiągnąć. Kiedy zwiastuję na temat wiary, często przychodzi mi do serca obraz dwóch ludzi. Ludzi, których Pan Jezus wyróżnił ponad wszystkich innych. Wyróżnił ich w ten sposób, że powiedział o nich, że oni posiadają nie tylko wiarę, ale oni posiadają wielką wiarę. Są tylko dwie osoby, które Pan Jezus Chrystus tak wyróżnił, mówiąc o tym, że te osoby posiadają wielką wiarę. Był to mężczyzna i była to kobieta. I nie była to Maria, Matka Jezusa, nie była to Maria Magdalena, ale nie była to nawet kobieta z narodu izraelskiego. Była ona Greczynką. A ten mężczyzna to nie święty Piotr apostoł, Paweł, ale pewien setnik, który przyszedł pewnego dnia do Pana Jezusa z prośbą, mówiąc: sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Pamiętacie, co Pan Jezus powiedział? Przyjdę i uzdrowię go. Ale on mówi: Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony sługa mój. Bo ja jestem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu: idź, a innemu idzie, a innemu przyjdź, a przychodzi. I Pan Jezus wtedy spojrzał na niego, rozejrzał się dookoła, spojrzał na swoich świętych apostołów, uczniów i powiedział: posłuchajcie, w całym Izraelu tak wielkiej wiary nie znalazłem. Nazwał go mężem wielkiej wiary. Ale dziś chciałbym, abyśmy zwrócili uwagę nie na setnika, ale na tę niewiastę, którą Pan Jezus później spotyka. I czytamy o niej w Ewangelii Mateusza w 15 rozdziale. Proszę, jeżeli macie Biblię, otwórzcie. A jeżeli nie macie, to dlaczego nie macie? To jest dobre pytanie. Ewangelia Mateusza, 15 rozdział, przeczytajmy od 21 wersetu. I wyszedłszy stamtąd, udał się Jezus w okolice Tyru i Sydonu. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, Synu Dawida. Córka moja okrutnie dręczona jest przez demona. On zaś nie odpowiedział jej ani słowa. I przystąpiwszy uczniowie jego, prosili go mówiąc: odpraw ją, gdyż woła za nami. A on odpowiadając rzekł: jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Lecz ona przyszła, złożyła mu pokłon i rzekła: Panie, pomóż mi! A on odpowiadając rzekł: niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać szczeniętom. Ona zaś rzekła: tak, Panie, ale i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Wtedy Jezus odpowiadając rzekł do niej: niewiasto, moje drogie dziecko, niewiasto, wielka jest wiara twoja, niech ci się stanie jak chcesz. I uleczona została jej córka od tej godziny. Zadałem sobie pytanie, czytając ten fragment. Co takiego uczyniła ta niewiasta, że Pan Jezus ją tak wyróżnił? Co ona takiego posiadała, że Pan Jezus powiedział: nie, wiara twoja jak do ślepego Martymeusza. Nie, wiara twoja jak do niewiasty, która 12 lat cierpiała na krwotok. Ale on mówi: wielka, wielka jest wiara twoja. Moi kochani, przyjrzyjmy się tej historii. Spróbujmy spojrzeć, jak to się wszystko zaczęło. Ja wiem, że my znamy koniec tej historii, ale spróbujcie teraz się utożsamić z tą kobietą, która mieszka gdzieś może w miasteczku, wiosce kananejskiej, która ma problem. Ten problem sprawia, że cierpi. W jej domu nie jedna osoba cierpiała. W jej domu przynajmniej dwie osoby cierpiały. Pierwszą osobą to było dziecko, które było dręczone przez demona. A drugą osobą cierpiącą była ta kobieta. Zauważcie, jak ona woła do Pana Jezusa. Mówi: zmiłuj się nade mną. Ona nie mówi: zmiłuj się nad moją córką. Ale zmiłuj się nade mną, bo jako matka nie mogę już dalej patrzeć, co się dzieje z moim dzieckiem. Zmiłuj się nade mną. Ja już byłam u wszystkich lekarzy. Wydałam wszystkie pieniądze. U znachorów, szamanów. U wszystkich. Zmiłuj się nade mną. Mój system nerwowy już nie wytrzymuje tego. Jeżeli masz cierpiące w dziecko, to rozumiesz, o czym mówię. Jeżeli jesteś dzieckiem Bożym i masz niezbawione dziecko, też wiesz, o czym mówię. Kiedy widzisz dziecko, które gdzieś zagubiony jest w narkotykach, w alkoholu. Patrzysz, jak wraca do domu z przeszklonymi oczami, przymulone takie. To nie tylko to dziecko cierpi, ale ty cierpisz. Potrzebujesz pomocy. Pytanie. Skąd ta kobieta wiedziała, do kogo ma iść? Skąd ta niewiasta wiedziała, gdzie ma szukać pomocy? Skąd ona wiedziała, że ten człowiek może jej pomóc? Wiecie, odpowiedź jest prosta. Musiała spotkać kogoś z nas. Musiała spotkać kogoś, kto znał Jezusa. I zaczął jej opowiadać. Zaczął opowiadać jej dobrą nowinę, że jest szansa dla jej dziecka. A tą szansą jest Jezus Chrystus. I ona zaczęła otrzymywać informacje o Jezusie. Może ktoś jej opowiadał o tym, jak Pan Jezus narodził się. Wiecie, my Polacy jesteśmy pod tym względem też szczególnym narodem, że nas nie trzeba edukować, jeżeli chodzi o podstawowe informacje o Chrystusie. My je znamy i zawsze znaliśmy. Czy przypominasz sobie okres w swoim życiu, że nigdy nie słyszałeś o Panu Jezusie? Słyszeliśmy od dziecka. Co roku świętujemy Jego narodzenie. Kolędy, pieśni śpiewane są w radiu, w sklepach. Co rok świętujemy Jego zmartwychwstanie. Wszyscy w Polsce słyszeli o Jezusie. I nie myślmy, że wyjdziemy z tego miejsca i znajdziemy chociaż małe dziecko, któremu powiemy, zadamy pytanie, czy słyszałeś kiedyś o Chrystusie? A on powie nie. Nie znajdziemy takiej osoby. Wszyscy słyszeli. Ale wiedza o Chrystusie, informacja o Chrystusie jeszcze niczego nie zmienia. Jako kapelan spotykam ludzi w więzieniach. Są często z bardzo ciężkimi wyrokami ludzie. I kiedy się pytam, czy słyszałeś o Jezusie? Oni nie tylko słyszeli o Jezusie, oni mówią, my wierzymy w Jezusa. Wszyscy! 100% społeczeństwa słyszy, ale czy to coś zmienia? Czy zmniejsza ilość alkoholizmu w Polsce? Czy zmniejsza ilość narkomanów w naszym kraju? Czy wiedza o Jezusie oczyszcza więzienia ze skazanych? Czy wiedza o Chrystusie w tym kraju czyni, że tak jak w czasie przebudzenia wali, restauracje zamieniają się w kościoły? Czy wiedza o Chrystusie rozwiązuje problem rozwodów? 71 tysięcy w ubiegłym roku? Przy wszystkich mechanizmach zabezpieczeń, czyli instytucji separacji? Wiecie, pewnego dnia byłem w sądzie. Ja nieraz opowiadałem o tej historii. W Jeleniej Górze. Tam, gdzie są rozwody, tam najwięcej ludzi jest. Jeżeli chcesz wiedzieć, gdzie jest sala rozwodów, to nigdy się nie pytaj, gdzie jest sala, tylko szukaj, gdzie jest najwięcej ludzi. I wiecie, otwierają się drzwi. I wychodzą ludzie. Wychodzi młoda kobieta. Młoda, bo gdzieś w moim wieku. Jesteście kochani. Ja dobrze słucham pastora Mariusza. Pamiętaj mi dobry obraz własnego siebie. I po chwili wychodzi mężczyzna. Wiecie, ona jest smutna, zapłakana, on taki naprężony, wychodzi i ona tak do niego podchodzi i z takim żalem, bólem, ten ból to widać jako grymas na twarzy i patrzy na nią i mówi tak, ty kłamco, ty oszczerco, jak mogłeś tak łgać? A on, wiecie, taki cyniczny uśmieszek i ani słowa, tylko sobie wychodzi. I tak pomyślałem sobie, cynizm na twarzy tego człowieka, szyderczy taki uśmiech, w sercu tej niewiasty ból, poczucie takiego, że została oszukana, napięcie. I pomyślałem sobie, przecież kilkanaście lat temu, 20 lat temu, pewnego dnia ci dwoje ludzi może stało w najpiękniejszej katedrze w tym mieście. Ona ubrana w piękny biały welon, on w piękny garnitur. I jak myślicie, czy kiedy patrzyli sobie w oczy, czy tam było szyderstwo? Czy tam było oskarżenie? Nie! Z pełnym uśmiechem na twarzy ślubowali sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską aż do rozwodu. Czy nie powinniśmy trochę zmienić tych ślubowań na takie prawdziwe? Nie, oni ślubowali sobie, że jedynie śmierć ich będzie mogła rozłączyć. Ale coś się stało! Czy spotkałem kolejną parę, która nigdy nie słyszała o Jezusie? Nie. Oni słyszeli, może wychowali się w rodzinach, jako dzieci chodzili na religię czy szkółkę. Ta kobieta słyszała, że ktoś może pomóc jej dziecku. Słyszała, że jest Syn Boży, Jezus Chrystus. Urodził się w Betlejem, w takich dramatycznych warunkach. Jego ojcem jest wszechmogący Bóg. Jego matka została poczęta z Ducha Świętego. On, który miał 30 lat, przyszedł nad Jordan. Tam został ochrzczony przez Jana. Towarzyszyły temu niesamowite wydarzenia. I ona słuchała tego. Słuchała, jak rozległ się głos z nieba i powiedział, ten jest Syn mój umiłowany. A później powołał uczniów, których nazwał apostołami i wysłał ich i głosił Królestwo Boże i wielkie znaki i cuda. Naczynił i otwierał ślepym oczy, pobudzał do życia ludzi umarłych i ona tego słuchała. Miała coraz więcej informacji, a jej dziecko jak było chore, tak było chore. I wiedza o Jezusie wcale nie rozwiązywała jej problemu. Coraz więcej o Nim wiem. Wiecie, możesz znać na pamięć całe Pismo Święte i w ogóle nie znać Boga. Możesz o Nim wszystko wiedzieć, a nigdy się z Nim nie spotkać. I twoje życie będzie zawsze przegrane. I ta kobieta zobaczyła, że coś jest nie tak. Już tyle ludzi opowiada o tym, jaki wielki jest Jezus. Już tylu ludzi opowiada o tych wszystkich cudach. A jej dziecko cały czas jest chore. Co muszę jeszcze zrobić? I wtedy może ktoś jej powiedział, wiesz, ja już tobie nie będę więcej mówił, bo informacje i tak nie zmienią sytuacji, w której się zmieniasz. Ty już nie potrzebujesz informacji o Nim, ty potrzebujesz relacji z Nim. Ty nie potrzebujesz informacji o Jezusie, ale potrzebujesz spotkać się z Jezusem. I zaczęła szukać Go. Wiecie, ona musiała opuścić swój dom. Przemierzała kilometry. Ktoś gdzieś szukał na mapie tego miejsca, z którego ona szła. To mogło nawet być dobrych kilka dni drogi. Ona szła, aby spotkać się z Nim. Moi kochani, i przepełniona była tymi informacjami, które miała o Nim. I teraz posłuchajcie mnie uważnie. My mamy dzielić się Jezusem z innymi ludźmi. Mamy opowiadać o Panu Jezusie i o Jego wspaniałej obecności i mocy. I kiedy my mówimy o Panu Jezusie, mówimy przede wszystkim o tym. Pan Jezus jest dobry i Ciebie kocha. Amen? Ja myślę, że ta kobieta słyszała te słowa. Ona słyszała mniej więcej taką Ewangelię. Posłuchaj, gdy spotkasz się z Panem Jezusem, twoje życie już nigdy nie będzie takie same. Pan Jezus, kiedy ktoś z Nim się spotyka, On zmienia jego życie. Pan Jezus nie tylko jest w stanie uzdrowić twoje dziecko, ale Pan Jezus przebaczy wszystkie twoje grzechy i uczyni cię dzieckiem Bożym. Jeżeli zaufasz Jemu, to będziesz oglądała wspaniałe rzeczy, bo Pan Jezus od nikogo się nie odwraca. Dobrze mówię? A więc posłuchajcie, ta niewiasta idzie z myślą, kiedy się z Nim spotkam, kiedy z Nim porozmawiam, kiedy zawołam do Niego, to wtedy On w swojej miłości wyciągnie do mnie ręce i dokona wspaniałego cudu. I oto przychodzi ten moment. Ona patrzy, jest, zgiełk, tłum ludzi i jest On, On tu jest. I czytamy w Bożym Słowie. I oto niewiasta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała mówiąc: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja jest okrutnie dręczona przez demona. Zmiłuj się nade mną, Panie. I wiecie co? I pierwsze straszne rozczarowanie. Proszę, nie patrzcie na koniec tej historii. Pomyślcie o tym momencie, w którym jest ta kobieta. Pomyśl o sytuacji, w której się znajdujesz. Może dziś jesteś w sytuacji jakiegoś dramatycznego wydarzenia. Może jakiegoś problemu, który przerasta możliwości twoje, byś rozwiązał ten problem. I wołasz do Pana Boga. Tak jak ta niewiasta. Wyobraźcie sobie, ona patrzy na Zbawiciela i mówi: zmiłuj się nade mną, Panie, synu Dawida. Córka moja okrutnie dręczona jest przez demona. Ona słyszała, że jak to zrobi, to Pan Jezus jej odpowie. A jaka była reakcja Pana Jezusa? Macie Biblię? Jak Pan Jezus zareagował? Czytamy: a On jej nie odpowiedział ani słowa. Zaraz. To przecież nie tak miało być. Nie patrzcie na koniec tej historii. Spójrzcie na moment, w którym znajduje się ta kobieta. Na moment, w którym ty teraz się znajdujesz. Ty nie widzisz jeszcze końca swojego problemu. Nawet się wydaje, czy w ogóle jest koniec. Ta kobieta przychodzi z nadzieją, z wielką wiarą. Ktoś jej powiedział: nie rozczarujesz się, jak do niego przyjdziesz. I ona do niego przychodzi, woła do niego, a on... Czy nie masz nieraz wrażenia, że wołasz do Boga, a niebo milczy? Czy nie masz takie wrażenie, że wołasz do Pana, a nie dość, że nie masz odpowiedzi, to jeszcze gorzej się dzieje? Ja myślę, że ona w tym momencie gorzej się poczuła niż prędzej. Dlaczego? Bo prędzej miała nadzieję, że on wyciągnie ręce, on podejdzie do niej, on coś powie. A rzeczywistość? A on jej nie odpowiedział ani słowa. I pytanie w sercu. Dlaczego? Bracia i siostry, my często w zborach idziemy na taką łatwą Ewangelię. Wystarczy, że przyjdziesz do Pana Jezusa, Go poprosisz i już otrzymujesz. I ludzie przychodzą, proszą i nie mają. Coś jest nie tak. Przecież wszystko miało być takie łatwe. Ludzie mi powiedzieli, że On tak bardzo kocha. Ludzie odpowiedzieli, że On odpowiada. A On milczy. Ale nagle w jej sercu powstała nadzieja. Jaka nadzieja? Bo patrzy, a oto uczniowie podchodzą, święci apostołowie, którzy też w Jego imieniu znaki i cuda czynili. Więc pomyślała sobie: może nie jestem godna, żeby Pan Jezus to uczynił, ale Jego uczniowie mi pomogą. I nagle dostaje, wybaczcie za słowo, drugi strzał. Oto przemawiają uczniowie. Niewiasta, która cierpi, przychodzi do Jezusa, błaga Go o pomoc. Pan Jezus milczy. Nagle podchodzą uczniowie i nie patrzą, czy ta niewiasta to słyszy, czy nie, ale mówią tak: Panie, odpraw ją, gdyż woła za nami. Ja wiem, że nie macie Biblii i mi nie dowierzacie, że tak jest napisane. Ale tak właśnie jest. I wiecie, co ona mogłaby zrobić? Posłuchajcie uważnie, ja wiem, że teraz wasze umysły zaczynają jakąś walkę przechodzić. Bracie, to miała być dobra nowina. To jest dobra nowina, bo mamy mówić o zwycięstwie. Ja nie lubię słowa zwycięstwo. Wiecie, dlaczego zwycięstwo nie jest dla mnie dobrym słowem? Bo zwycięstwo zawsze jest skutkiem walki. Nie ma zwycięstwa bez walki. Bo to słowo jest słowem militarnym. Jest to wynik konfliktu i wyjścia zwycięsko z niego. Mówimy o zwycięstwie, a nie o takim, wiecie, bezstresowym życiu. Zwycięstwo to walka. I ta kobieta, posłuchajcie, ona miała do wyboru, co robić. A on milczy. Uczniowie mówią: odpraw, gdyż woła za nami. Ale ona czeka. I nagle patrzy, a oto Chrystus kieruje wzrok na nią. I w tym momencie znów coś się poruszyło w niej. O, teraz otrzymam pomoc. I Pan Jezus do niej przemawia. Niewiasto, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Ona nie była Izraelitką. Nawet jej prababcia nie była Izraelitką. A Pan Jezus mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela. Co zrobić? Co zrobić w tej sytuacji? I stoi, wiecie, na takim rozdrożu. Czy jest sens, żeby tu dalej być? Skoro najpierw Chrystus, kiedy woła, milczy. Później Jego uczniowie mówią, odpraw ją. Aż wreszcie On mówi, jestem posłany tylko do owiec zaginionych z domu Izraela, a ja przecież jestem z Kanaanu. I mogłabyś się odwrócić, pójść do domu i powiedzieć tak, to wszystko, co mówiliście, to była nieprawda. Mówiliście, że On kocha, mówiliście, że od nikogo się nie odwraca, mówiliście, że tak odpowiada. Ja coś na ten temat wiem, bo tam byłam. Prosiłam Go, a On milczał. Prosiłam, a uczniowie powiedzieli, odpraw. Czy ona by skłamała? Nie, to nie byłoby kłamstwo. Wiecie, co było jej zwycięstwem? Zwycięstwem było to, że ona nie zrezygnowała. Pierwszy krok do zwycięstwa. Nie rezygnuj tak szybko. Wiecie, dlaczego dziś kościoły nie wzrastają? Nie dlatego, że nikt do nich nie przychodzi. Spójrzcie, ile ludzi przychodzi do naszych zborów. Siada w ławkę. Kiedy zespół śpiewa, wszyscy klaszczą, oni się dołączają. Wychodzą do modlitwy. Siadają z powrotem w ławkach. A później nagle ich nie ma. Ja kiedyś rozmawiałem z takimi osobami. I mówię, posłuchaj, dlaczego ciebie nie ma? Byłeś w kościele, wychodziłeś do modlitwy. A on mówi tak, to nie ma sensu. To nie ma sensu, bo miałem problem. Prosiłem Pana Boga, ale ten problem nie został rozwiązany. I co? I on zrezygnował. Zrezygnował. I wszystkim teraz dookoła mówi, to nie działa. I ta niewiasta również mogła to zrobić. Wrócić do domu i powiedzieć, to nie działa. Ale ona nie zrezygnowała. Ona nie zrezygnowała. Powiedz, nie zrezygnuję. Powiedz do swojego sąsiada, pamiętaj, nie rezygnuj. Pan Jezus z uczniami zaczął odchodzić i ona stoi. Co mam robić? Czy jest sens dalej wołać? Czy lepiej wrócić do domu, do mojej chorej córki i ją się opiekować? Co robić? I podjęła decyzję. Podbiegła znowu do Pana Jezusa. Tym razem nie krzyczała z daleka. Przybiegła do samych stóp. Upadła na swoje kolana. Czytamy, że złożyła mu pokłon. A pokłon to nie było skinienie głowy. Pokłon. Ona rzuciła się na swoje oblicze. Być może nawet całowała jego stopy. I powiedziała, Jezu, zmiłuj się nade mną. No chyba już wystarczy tych problemów. I otrzymała odpowiedź. Kolejna odpowiedź. Wiecie, jest takie powiedzenie polskie. Ono jest wynikiem pewnych doświadczeń. Jak zaczyna się walić, to wszystko się wali. I ona patrzy w jego oczy, mówi, pomóż mi. A Pan Jezus patrzy na nią i odpowiada takimi słowy. Niewiasto, niedobrze brać chleb dzieci i rzucać je szczeniętom. To są słowa zachęty? Czy to są słowa nadziei? Niedobrze jest brać chleb dzieci i rzucać je psom? Pomyślcie, co w sercu tej kobiety musiało się stać. Ja wiem, że my znamy koniec tej historii, ale ona w tym momencie nie znalazła się na końcu historii, ale ona była w środku burzy. A więc to naprawdę nie jest dla mnie. Ja zauważam, wiecie, co jest największym przeciwnikiem naszym? Nie diabeł. Ja zauważam, że my w kościele to z diabłem potrafimy się rozprawiać. Szczególnie, kiedy jeszcze mamy dobry sprzęt nagłaśniający. O! Wiecie, diabeł nie jest naszym największym problemem. Wiecie, co jest naszym największym problemem w naszych kościołach? Największą przeszkodą jest upływający czas. Bo wystarczy tylko, że trochę czasu mija, nic się nie zmienia i wystarczy, żeby zrezygnować, poddać się. Oglądam chrześcijan, którzy przychodzą z problemami do kościołów. Mówią, pastorze, mój mąż jeszcze nie jest zbawiony. Ja miesiąc temu się nawróciłam. Pastorze, ale ja nie poddam się. Ja będę się modliła. Ja proszę zbór o modlitwę. Będziemy wszyscy się modlić. I wtedy powstaje modlitwa. Ta kobieta krzyczy o zbawienie męża. O, to jest niesamowite, ile ona ma entuzjazmu. Ale wiecie, jadę do tego samego kościoła. Minęło 5 lat. I patrzę, znów ta kobieta. I nie ona przychodzi, mówi o mężu, ale ja się pytam, co z twoim mężem? To już nie ma sensu. Widocznie taki mój los. Taki mój krzyż. Tak musi być. Paweł też miał cierń. Najważniejsze, że łaska mi została. Prawda? Powołujemy się jeszcze na kogoś. I poddajemy się. Widocznie tak musi być. Dlaczego uważasz, że tak musi być? Tylko z powodu tego, że trochę czasu minęło? Ale jak wielu dla nas, te trochę czasu wystarczy, żeby zrezygnować. Jak wielu z nas w miejscu tej kobiety powstałoby, oczepało kolana i powiedziało, trudno, widocznie taki mój los. Trudno. Widocznie moje dziecko będzie zawsze chore. Trudno, muszę się z tym pogodzić. Ale ona nie zrezygnowała. Nie zrezygnowała. I chociaż nie rozumiała tych słów, dała Panu Jezusowi odpowiedź. I powiedziała tak. Tak, Panie, Ty masz rację. Bo ty masz zawsze rację. Ale przecież i te szczenięta jedzą te okruchy, które spadają ze stołu panów ich. Panie, nie proszę o cały bochen. Nie proszę o to, abyś posadził mnie przy swoim stole, ale proszę cię chociaż o ten okruszek, który spadnie ze stołu twojego. I Pan Jezus spojrzał na nią i powiedział coś, co wierzę, ona do dzisiaj nie rozumie. Powiedział, niewiasto, nie jakaś tam, nie średnia, nie jak ziarnko gorczycy, ale wielka jest wiara twoja. Dlaczego wielka? Bo wypróbowana w doświadczeniu i w przeciwnościach. Wypróbowana w walce. Ty zwyciężyłaś. Niech ci się stanie według twojej wiary. Idź. Idź do domu. Córka twoja jest zdrowa. I w jej sercu burza. Ale czy na pewno? Czy naprawdę tak jest? I biegnie do domu, patrzy z daleka. I córka wybiega. Matka już z daleka widzi, że to dziecko jest inne. To dziecko płacze, biegnie, rzuca się na szyję mamy i mówi, mamo, mamo, już jestem wolna. Mamo, całą noc spokojnie spałam. Mamo, powiedz mi, jak to było? I jak, kiedy przyszłaś do niego, to co? On od razu wyciągnął ręce w moją stronę? O, dziecko, lepiej nie pytaj, jak to było. Takie coś tylko raz można przejść. Zwycięstwo w Chrystusie. Ono rozpoczęło się w momencie, kiedy ta niewiasta przyjęła informację i podjęła decyzję, że przejdzie teraz do relacji. Mimo wszystkich przeciwności, z którymi musiała się spotkać. dotarła do Chrystusa i doświadczyła zwycięstwa. Doświadczyła zwycięstwa. Kiedy byliśmy w Zambii, ja tu wspomniałem w czasie wyświetlania slajdów, było tam zdjęcie małej dziewczynki. Ona chyba teraz ma 10, nie, troszkę więcej, około 12 lat może mieć. Kiedy miała 9 lat, umierała na AIDS. Ja jeszcze później pytałem się pastora, czy się nie pomylił, bo on powiedział, że ważyła 6 kilogramów. Jak półroczne niemowlę, jak półroczne dziecko. Jej rodzice prędzej umarli na tę chorobę. Ona została zarażona tą chorobą. Babcia ją wychowywała i ona umierała. I kiedy przyniesiono jej oddychające jeszcze zwłoki do kościoła, tę kupkę kości, bo tak można było to powiedzieć, Kościół zaczął się modlić. I to nie było tak, że kiedy Kościół się modlił, nagle ona zeskoczyła z rąk i zaczęła normalnie chodzić. Ale mijał czas i niewiele się zmieniało. I niewiele się zmieniało. Ale nagle stwierdzono, że ona już nie waży 6 kilo, ale waży już 8 kilo. I Kościół jeszcze bardziej się modlił. Kiedy tam Kościół się modli, to w obrębie 5 kilometrów wszyscy słyszą, że w tej chwili odbywa się nabożeństwo. I ten Kościół modli się tego samego dnia taką modlitwą, i kiedy ta modlitwa jeszcze nie ma pełnej odpowiedzi, to chociaż mija 5 lat, to ten Kościół taką samą modlitwą się modli. Aż do przyjścia całkowitej odpowiedzi. Ten pastor, o którym wspominaliśmy, w ciągu 6 lat założył 205 zborów. Obejmuje pracą 13 tysięcy dzieci ulicy. Prowadzą 58 szkół. Ale w tym kościele płynie modlitwa 24 godziny na dobę. Kiedy pojechaliśmy do Malawi, byliśmy w domu, wchodzimy do domu i cały czas słyszymy modlitwę na językach. Nawet jeden z naszych przyjaciół, który nam towarzyszył, mówi: ty, chyba oni na magnetofonie mają tę modlitwę nagraną. Non stop, non stop. Jemy posiłek, ktoś się modli. Kładziemy się spać, ktoś się modli. W nocy się budzimy, ktoś się tam modli. Rano ktoś się modli. Pytamy się, co to jest. A gospodarze tego domu mówią: przez ten czas, kiedy jesteście naszymi gośćmi, przez 24 godziny w tym domu jest o was modlitwa. 24 godziny. To nie to, że oni są biedni i łatwo im przyjąć Pana Jezusa. Ja wiem, że my mamy takie odpowiedzi. Wiecie, Afryka, bo oni tacy biedni, nic nie mają, to do Pana Jezusa łatwo im przyjść. Ależ my bogaci jesteśmy. Przecież był taki okres, że powinno być potężne przebudzenie, jeżeli bieda jest miernikiem. Aha. To nie bieda, ale to Duch Pański, który porusza serca. I serca, które wołają do Pana dzień i noc. A później przychodzi czas oglądania chwały Bożej. 5 osób, które pokazują: byłem chory na AIDS. I drugie świadectwo: jestem zdrowy od tej choroby. Bracie i siostro, nie rezygnuj. Chciałbym was teraz wprowadzić do obecności Bożej. Mógłbym wam podawać coraz więcej informacji. Ja wiem, że te informacje są miłe dla uszu. Ale informacje nie rozwiązują twojego problemu. Moje informacje są po to, żeby zachęcić się do przejścia z informacji do relacji. I teraz za chwileczkę skończę zwiastować Boże Słowo i przejdziemy z informacji do relacji, bo ten, który uwolnił dziecko tej niewiasty, ten sam Jezus Chrystus dziś jest w tej sali. Dziękuję ci, Panie Jezu, że jesteś pośród nas. I tak jak on wie o twoim zmaganiu, tak dobrze wiedział o zmaganiu tej niewiasty. I nie wiem, jak długo wołasz do Pana. I chociaż możesz przyjść, tak jak ta kobieta niedawno, która do mnie przyszła i powiedziała tak: pastorze, od tylu lat się modlę i nie widzę odpowiedzi. Pastorze, tyle rzeczy zrobiłam i tej odpowiedzi nie ma. Pastorze, powiedz, co jeszcze mogę zrobić? Jeżeli masz takie pytania, nie musisz do mnie podchodzić, dlatego że mogę ci stąd odpowiedzieć. Moja odpowiedź jest prosta. Nie rezygnuj. Nie rezygnuj. Bo możliwe, że dziś jest dzień zbawienia dla ciebie. Dziś jest dzień łaski. Dzisiaj jest dzień pojednania z Bogiem. Może jesteś pierwszy raz na tym miejscu. I może myślisz o swoim życiu. I może jesteś osobą, która nie jest częścią Kościoła Zielonoświątkowego albo innej wspólnoty ewangelicznej, ale kiedy teraz zwiastuję, ty coś wiesz na ten temat. Wiecie, kiedy byłem człowiekiem uzależnionym, dalekim od Boga i chociaż moja żona jeszcze nie była nowonarodzonym dzieckiem Bożym, ona wiele razy z płaczem wychodziła z domu, w którym mieszkaliśmy, patrzyła w niebo i mówiła: Boże, pomóż! I wcale sytuacja się nie zmieniała. Pozornie nic się nie zmieniało, ale pewnego dnia spotkałem się z Jezusem Chrystusem i od 25 lat jestem innym człowiekiem. Nasze małżeństwo jest innym małżeństwem. Całym domem dziś służymy Bogu. Możliwe, że dziś jesteś w tym miejscu i mówisz: przecież ja wierzę w Boga. Ale czy osobiście spotkałeś się już z Jezusem? Dziś masz tę możliwość. I teraz do ciebie, bracie, siostro, którzy od dłużej jesteście wierzący niż ja, ale może cały czas chodzicie z brzemieniem, do którego może już się przyzwyczailiście. Już przyszedł ten moment, widocznie tak musi być. Duch Pański dziś mówi: nie, wcale tak nie ma być. Nie ma być, że twoje dzieci są niezbawione. Nie ma być, że twoje małżeństwo jest rozbite. Tak nie ma być. Dlatego nie rezygnuj, nawet jeżeli tyle lat minęło. Ale dziś przyjdź do Jezusa Chrystusa. Ja poproszę brata Czarka. On cudownie nam usługuje. Kiedy był w naszym kościele i wiedziałem, że będę usługiwał tutaj, poprosiłem go i dziękuję, że zgodził się, aby nam usłużyć. I ta pieśń będzie wezwaniem dla nas. Proszę, abyście wszyscy powstali. Kiedy brat Czarek będzie śpiewał tę pieśń, ta pieśń jednocześnie jest zaproszeniem do modlitwy. Zaproszeniem do tego, abyś przyszedł tutaj do przodu. Możliwe, że wychodziłeś 2 godziny temu tutaj do przodu. Możliwe, że wychodziłeś w ubiegłą niedzielę w swoim kościele do przodu. Nie tylko. Możliwe, że 2 tygodnie temu